Nul par. Rzecz dzieje się w Polsce, to znaczy nigdzie. Alfred Jarry, Ubu Król, 1896. Listopad 1918 roku był dla Maksymiliana Ciężkiego dobrym miesiącem. Cesarstwo niemieckie ogarnęły chaos i rewolucja. Buńczuczny kajzer abdykował i wymknął się do Holandii. Dowódcy cesarskiej armii zostali zmuszeni do podpisania zawieszenia broni w wagonie kolejowym gdzieś we Francji. Jako jeden z żołnierzy tejże armii być może nie powinien się tym wszystkim radować, jednakże Maksymilian Ciężki nie był zwyczajnym niemieckim żołnierzem. We wschodnich prowincjach cesarstwa większość ludności nie była Niemcami, nie chciała mówić po niemiecku i z pewnością nie pragnęła być rządzona przez Niemców. Od poprzedniego roku niektórzy z tych ludzi snuli pewne plany. Ciężki też się do nich zaliczał. Przed powołaniem do wojska i służby na froncie zachodnim Ciężki był członkiem skautów, lecz bycie skautem w tak zwanej prowincji poznańskiej nie oznaczało nauki wiązania węzłów, rozpalania ognisk i przeprowadzania staruszek przez jezdnię. Skauci stanowili przykrywkę dla paramilitarnego skrzydła Polskiego Ruchu Niepodległościowego, POWZP, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Zabory, czyli podział Polski między sąsiadujące z nią mocarstwa, były same w sobie obrazą dla Polaków. Dla Ciężkiego fakt odesłania go do domu z powodów zdrowotnych w lutym 1918 roku był korzystny. Pod Reims czy Soissons został na poły pogrzebany po wybuchu miny. Pył, który dostał się do jego płuc, wywołał infekcję. Wskutek tego jednak mógł spędzać więcej czasu ze skautami, organizując i powiększając ich szeregi oraz gromadząc broń. Po powrocie do zdrowia oszczędzono mu wyjazdu na front, a zamiast tego posłano na szkolenie radiotelegraficzne. Od tego momentu tajemnice komunikacji radiowej zapewniały zajęcie dla umysłu. Jednakże w duszy skrywał niebezpieczny zamysł – przywrócenie niepodległości Polski. Gdy Niemcy ogarnęły zamęt i chaos, nadszedł czas działania. Polscy przywódcy przejęli władzę w Warszawie. Administracja cywilna w zaborze pruskim nie mogła funkcjonować bez poparcia ludności polskiej. Dla zachowania porządku w Posen, czyli Poznaniu, potrzebna była Polska Gwardia Ludowa. Maksymilian Ciężki został wybrany do miejscowej Rady Żołnierskiej. To mógł być początek końca niemieckiego panowania w zaborze pruskim. Zabór pruski był złowrogim widmem przeszłości, a w Polsce historia ma zgubny zwyczaj powtarzać się. W roku 1918 na horyzoncie majaczyła kolejna konferencja pokojowa. Poprzednia nie przyniosła Polsce nic dobrego. W listopadzie 1814 roku po pokonaniu Napoleona Bonaparte w Wiedniu zebrał się kongres. Ówczesny brytyjski minister spraw zagranicznych, wicehrabia Castlereagh, uważał, że znalazł rozwiązanie kwestii polskiej – odtworzenie Królestwa Polskiego. Tymczasem Rosja była zainteresowana zdobyciem Krakowa i Torunia, mimo że te ważne miasta znajdowały się głęboko w austriackiej i pruskiej strefie wpływów i nie miały nic wspólnego z pokonaną Francją. Car Aleksander I był jednakże człowiekiem rozsądnym. Zamiast upierać się przy Krakowie i Toruniu, zadowolił się tytułem króla Polski. Castlereagh powinien być z tego powodu szczęśliwy. Brytyjski minister od dawna powtarzał, że pragnie odbudowy Polski. Wszystko więc skończyło się dobrze. Jak się jednak okazało, Królestwo Polskie nie obejmowało wielu polskich terytoriów, gdyż wielkie połacie dawnych ziem polskich pozostały w granicach Austrii i Prus oraz Cesarstwa Rosyjskiego, poza granicami Nowego Królestwa. Królestwo nie miało też szerokiej autonomii. W roku 1830 i 1863 wybuchły powstania przeciwko ustanowionym przez Rosjan rządom. Po drugim z nich car Aleksander II miał już dość narodowego niezadowolenia. Polskie instytucje zostały zlikwidowane, administracja w języku polskim stopniowo zniesiona. Car zrzekł się obowiązków króla polskiego, co oznaczało wcielenie królestwa do Rosji. Do 1874 roku Polska przestała istnieć. Jak powiedział ówczesny francuski satyryk, określenie w Polsce stało się tożsame z nigdzie. Polska mogłaby pozostać w niebycie, gdyby nie mężczyzna z wąsem. W roku 1918 wąsy były modne, ale te wąsy były znane na całym świecie. Zwisały, teatralnie obfite, z wyzywającą swobodą. Były symbolem. Definiowały ruch wyzwoleńczy, identyfikowały człowieka, którego Polacy nie widzieli często na oczy, a którego znali jedynie z radia. Miały też wymiar bardzo przyziemny, zasłaniały ubytki w uzębieniu, pozostałe po ciosie kolbą karabinu zadanym przez strażnika na syberyjskim zesłaniu w 1887 roku. W kraju podzielonym i rządzonym przez trzy mocarstwa nie było wielu możliwości wychowania przywódców Nowej Rzeczpospolitej. Jeden wszakże się wyróżniał. Nieprzejednanie wrogi wobec Rosji, działacz lewicowy, niestrudzenie pracujący na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, jeśli trzeba, przy użyciu siły. To właśnie on nosił te wąsy. Nazywał się Józef Piłsudski i w 1918 roku przebywał w niemieckim więzieniu w Magdeburgu. Jednakże jego strażnicy zdawali sobie sprawę, że przetrzymują przyszłą głowę państwa i nie pragnęli rządzić w Warszawie, gdzie od ponad 100 lat władali Rosjanie. Chodziło jedynie o pozyskanie Piłsudskiego i może też odrodzonej Polski dla swej sprawy, tak by nie stała się marionetką Antanty. Nikt więc nie był zaskoczony, gdy 8 listopada 1918 roku Piłsudskiego zwolniono z internowania i podstawiono mu pociąg specjalny, by udał się do Warszawy, gdzie władza leżała na ulicy. W kilka dni Piłsudski zdołał bezkrwawo zapanować nad tworzącymi się zrębami demokratycznych rządów. Odrodziła się Rzeczpospolita Polska. Ale nie objęła ona krainy nazywanej przez Polaków Wielkopolską, zmienionego przez Niemców w prowincję poznańską, obszaru, z którego pochodził Maksymilian Ciężki. Mimo nazwy i znaczenia, Wielkopolsce groziło pozostanie poza granicami odrodzonego państwa polskiego. Dzielenie rządów z Niemcami nie działało, atmosfera była napięta, niemieckie panowanie zaczęło słabnąć, prowincja dojrzewała do zmiany. Należało jedynie dać sygnał. 26 grudnia 1918 roku Poznań odwiedził bardzo ważny człowiek i wygłosił przemówienie w centrum miasta. Był to Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista i rzecznik polskich praw. Jego dokładne słowa nie są ważne. Słuchacze doskonale zrozumieli przekaz płynący między wierszami. Nazajutrz wybuchło powstanie wielkopolskie. Oddział Ciężkiego zajął poznański dworzec. Jego kolejnym zadaniem było opanowanie pobliskiego miasta Wronki. Udało się to bez trudu i rozlewu krwi. W innych miejscach jednakże nie szło tak łatwo. Niemcy zaczęli się bronić. Właśnie wtedy, gdy Wielkopolska potrzebowała każdego zdolnego do noszenia broni, Ciężkiego powaliły problemy z płucami. Sfrustrowany i bezczynny, Ciężki cierpiał na liście chorych. Wreszcie jednak przypomniał sobie o swoim doświadczeniu radiotelegrafisty. W Poznaniu, na północ od Starego Miasta, w początkach XIX wieku Prusacy wznieśli duże fortyfikacje. Wysiedlono mieszkańców dwóch wsi, ale ich związana z winoroślą historia przetrwała w nazwie fortu, mimo że miejscowi nazywali go Cytadelą. W roku 1903 fort Winiary został wyposażony w stację telegraficzną, która teraz znalazła się w polskich rękach. 2 kwietnia 1919 roku Maksymilian Ciężki znalazł się w poznańskiej jednostce radiowej stacjonującej w Cytadeli. Tam poznał innego radiotelegrafistę, wciąż jeszcze nastolatka. Antoni Palut dopiero co ukończył szkołę i należał do tych młodych ludzi, którzy pragnęli wziąć w swe ręce przyszłość kraju, czyli innymi słowy wyrzucić Niemców ze swojej ojczyzny. Jednakże Paluta do udziału w powstaniu pchała nie tylko duma narodowa. Jego zadania dokładnie odpowiadały jego zdolnościom i zainteresowaniom. Antoni Palut potrafił zdziałać cuda. W telegrafii bezprzewodowej było coś niezwykłego. Powietrze przesycone było niewidzialnymi, niesłyszalnymi, niewyczuwalnymi wiadomościami. Jednak przy użyciu nowoczesnego sprzętu można było zmusić powietrze, by zdradziło swoje sekrety. Wśród trzasków i szumów tła dawało się usłyszeć rytmiczne piski alfabetu Morsa. Niekiedy nie sposób było utrzymać długość fali, czasami zaś zawodziły urządzenia. Przy złej pogodzie usłyszenie sygnałów było wyzwaniem. Pallut wszakże dbał o swoje urządzenia, a te reagowały na jego talent. Antoni Pallut był wyśmienitym inżynierem radioelektronikiem. Pallut i Ciężki niedługo służyli razem, ale ich spotkanie miało ważne konsekwencje. Ci dwaj młodzieńcy byli wcieleniem nowego, zorientowanego na techniczne nowości kraju, jakim stawała się Polska. Byli radiowcami. Przyjaźń Ciężkiego i Palluta miała przetrwać ćwierć wieku. Oni zaś mieli odegrać jedne z głównych ról w międzynarodowym wysiłku złamania szyfrów niemieckiej Enigmy. Na razie jednak ich współpraca została przerwana. W połowie maja Palluta przeniesiono do służby w północnej części Wielkopolski, a w tym samym roku Ciężki został skierowany na kolejny kurs. Tymczasem należało zadecydować o powojennym kształcie Polski, aby uniknąć powtórki roku 1814. Po zmaganiach armii, tysiącach poległych i zrujnowaniu gospodarek zwołano konferencję pokojową. Ponownie, tak jak w 1814 roku, usłużni Brytyjczycy proponowali nowy przebieg granic, mówiąc górnolotnie o odbudowaniu silnego i niepodległego państwa polskiego. Tym razem jednak, po części dzięki dokonaniom swoich żołnierzy, Polacy zostali zaproszeni do stołu obrad. Na ich obecność naciskali Francuzi. Z perspektywy francuskiej głównym celem obrad było powstrzymanie Niemiec. Kluczowe znaczenie miało tu wytyczenie granicy polsko-niemieckiej. Jednakże nie tylko Francuzi bardzo przychylnie spoglądali na odbudowę państwa polskiego. Sformułowany przez prezydenta Wilsona program pokojowy, jego słynne 14 punktów, zawierał pod pozycją 13 następujące słowa. Powinno zostać stworzone niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską i musi mu zostać zapewniony wolny dostęp do morza. Niepodległość polityczna, gospodarcza oraz integralność terytoriów zamieszkanych przez tę ludność będą zagwarantowane przez konwencję międzynarodową. Wszystko to brzmiało wspaniale i stworzyło podstawy do energicznych rozmów prowadzonych wśród dymu cygar w paryskich salach konferencyjnych. Ale punkt 13 programu Wilsona był jedynie deklaracją intencji. Zachodnia granica Polski na papierze miała wyglądać mniej więcej tak, jak przebiegała do drugiej połowy XVIII wieku. Tyle, że w drugiej połowie XVIII wieku Niemcy nie istniały jeszcze jako państwo. Zdaniem Niemców granica winna przebiegać tam, gdzie w 1914 roku, gdy państwo polskie nie istniało. A co z obszarami wschodnich Niemiec, teraz zmieniających się w zachodnią Polskę, na których przez dziesięciolecia osiedlali się Niemcy? Czyim kosztem Polska miała otrzymać dostęp do morza? I kto miał udzielić temu międzynarodowych gwarancji? Odtworzona Polska miała zatem czego się obawiać ze strony wciąż potężnego niemieckiego sąsiada, którego wojska nadal okupowały znaczną część kraju. Niestety Polacy wyraźnie nie zrozumieli celu konferencji pokojowej. Konferencja nie dotyczyła usunięcia Niemców z Polski, ani też zapewnienia Polsce możliwości przetrwania i podstaw przyszłego dobrobytu. Konferencja dotyczyła granic Niemiec. Z punktu widzenia Antanty ustalenie ich miało wystarczyć do rozstrzygnięcia kwestii polskiej. Jednakże w lutym 1919 roku zarówno Rosja, jak i Polska były państwowymi oseskami. Pierwsza miała 16 miesięcy, druga ledwie 4. Obie odczuwały chroniczny niepokój, nie mogły złapać oddechu i łatwo podnosiły wrzask. Ani Polska, ani Rosja nie czekały, aż wielkie mocarstwa konferujące w Paryżu poinformują je o podjętych dla ich dobra decyzjach. Zamierzały, a dokładniej Sowieci zamierzali, rozstrzygnąć sprawę po swojemu. Włodzimierz Ilicz Ulianow, alias Lenin, był autorem radzieckiego planu dla Polski. Jeśli Polska stałaby się radziecka, jeśli warszawscy robotnicy otrzymaliby od Rosji spodziewaną i wyczekiwaną pomoc, wówczas traktat wersalski zostałby zniweczony, cały system międzynarodowy wzniesiony przez zwycięzców obalony. Marzenie to przejawiło się w tajnym planie Cel Wisła, nazwanym tak od przepływającej przez środek Polski rzeki. Kryptonim ten zdradzał cele operacji, chociaż bolszewicy utrzymywali, że miała ona na celu jedynie ochronę granic.